Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. Kochani, witamy serdecznie z księdzem Dominikiem na drugim już dniu naszych wielkopostnych rekolekcji dla młodzieży transmitowanych przez Radio Maryja. Wielu ludzi w nich uczestniczy. Wczoraj się popłakaliśmy, wzruszyliśmy. 139 psalm, mam nadzieję, że przeczytaliśmy. Tatusia przytuliliśmy. I dzisiaj drugi dzień. Dzisiaj jest piątek. Ten dzień będzie wyglądał w ten sposób, że teraz przez godzinę będziemy się modlić. Wysłuchamy kolejnej konferencji księdza Dominika. Pomodlimy się i zaprosimy ponownie na godzinę 21:30 na rozmowy niedokończone w Radio Maryja. Zawsze w piątki jest program dla młodzieży Czas Wzrastania, prawda? Dzisiaj jest też takie niezwykłe spotkanie, że po tym spotkaniu rekolekcyjnym, które zakończymy o godzinie 18:00, szybciutko biegniemy, tak jak młody człowiek potrafi, do domku, włączamy telewizję Trwam i oglądamy Westerplatte Młodych, które będzie bezpośrednio nadawane tutaj z tych naszych rekolekcji, które przeżywamy. Na zakończenie podam też jeszcze raz numer telefonu komórkowego, na który możemy pisać świadectwa, nie dzwonić, tylko pisać świadectwa. To jest informacja dla słuchaczy w świecie i w Polsce, którzy do nas to przysyłają. Myślę, że wszystko powiedziałem. Kochani, dzisiaj jest piątek. W piątek w polskiej kulturze to jest droga krzyżowa. Ojciec Święty Jan Paweł II mówił, że jeżeli wiara nie staje się kulturą, nie jest wiarą przeżytą. Więc my, świadomi naszej kultury, chcemy też na rozpoczęcie tego drugiego dnia odprawić drogę krzyżową. Będzie ona inna. Przejdziemy za Panem Jezusem, ale zaproponujemy Wam zatrzymanie się przy trzech stacjach. Zobaczycie, których. I będziemy kontemplować cierpiącego za nasze grzechy Chrystusa. Powstańmy. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Stacja pierwsza. Jezus na śmierć skazany. Stacja druga. Jezus bierze krzyż na swoje ramiona. Stacja trzecia. Jezus po raz pierwszy upada pod krzyżem. Stacja czwarta. Pan Jezus spotyka swoją matkę. Stacja piąta. Szymon z Cyreny pomaga dźwigać krzyż Jezusowi. Stacja szósta. Weronika ociera twarz Jezusowi. Stacja siódma. Jezus po raz drugi upada pod krzyżem. Stacja ósma. Jezus spotyka i pociesza płaczące niewiasty. Stacja dziewiąta. Trzeci upadek pod ciężarem krzyża. Stacja dziesiąta. Jezus zszedł obnażony. Stacja jedenasta. Jezus do krzyża przybity za nasze grzechy.
Secundum magnum.
Stacja 12. Jezus umiera na krzyżu. Stacja 13. Jezus zdjęty z krzyża. Stacja 14. Jezus złożony do grobu. Ksiądz Dominik wypoczęty? Czy zmęczony?
Nie zmęczony. Ożywiony.
Ja podam tylko numer telefonu i w tym, pod ten numer telefonu możecie pisać komórkowego SMS-y. SMS-y, których świadectw jest tyle z prośbą o modlitwy i błaganią, więc księże Dominiku, zdecydowaliśmy z księdzem Dominikiem i tu księdzem proboszczem, dziekanem, że te wszystkie wydrukujemy i jutro położymy w czasie Eucharystii sprawowanej przez księdza biskupa na zakończenie rekolekcji na ołtarzu. Wszystkie prośby o dar uzdrowienia, pomocy, błagania, rady, Jezus je przyjmie i wysłucha. Ten numer to 534 528 179 i pamiętajcie, że jesteśmy na Facebooku. Tam też możecie do nas pisać. Dzisiaj znów wieczorem w czasie wzrastania, rekolekcyjnym czasie wzrastania w parafii Świętego Krzyża w Łapach w diecezji łomżyńskiej. Na te znów wszystkie pytania będziemy odpowiadali i pokażemy wam jeszcze, co się działo na tych rekolekcjach w Łapach dla młodzieży. Księże Dominiku, oddaję mikrofon.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
Kochani, chciałbym na początku zaprowadzić was do czasu, kiedy jeszcze nie było czasu. Do czasu, w którym jeszcze nie była stworzona ziemia, nie byli stworzeni ludzie, jeszcze nie było nic. Ale już Bóg w Trójcy Świętej stworzył rasę aniołów, potężnych istot duchowych, gdzie każdy z nich ma bardzo określoną misję, powołanie i funkcję. Bóg nie robi nigdy coś po nic, zawsze po coś. Kiedy coś stwarza, to dlatego, żeby to coś lub ktoś miało bardzo konkretny cel. Bóg nigdy nie robi czegoś bez sensu. Po prostu od tak, bo mu się podoba. Wszystko ma swój cel. I również miliardy aniołów, których stworzył każdego z nich dla określonego celu. Każdy z nich ma określoną misję i każdy z nich ma określone powołanie. Jednym z najwspanialszych archaniołów Boga był archanioł Lucyfer. Lucyfer, czyli niosący światło. Niektórzy egzegeci, czyli badacze Pisma Świętego sugerują, że był to archanioł, który miał całej rasie aniołów nieść objawienie drugiej osoby Trójcy Świętej, Jezusa Chrystusa, który jest światłością świata. On miał być tym, który ma go objawiać, całej rasie aniołów. To był wspaniały, przepiękny, nieprawdopodobnej mocy archanioł. Ale w pewnym momencie Trójca Święta objawia całej rasie aniołów, że będzie chciała stworzyć nową rasę, rasę ludzi. Ludzi, którzy będą o wiele mniejsi od aniołów, będą ulepieni z prochu ziemi, ale Bóg ich tak umiłuje, że będzie chciał, aby razem z Nim przez całą wieczność weszli w najwspanialszą intymność, która jest intymnością między Ojcem, Synem i Duchem Świętym. W taką zażyłość, w taką intymność, która jest między osobami Trójcy Świętej. To jest nieprawdopodobne. I żeby to się stało, to druga osoba Trójcy Świętej, Jezus Chrystus, wcieli się w rasę ludzi, aby ich przebóstwić i w Nim, jako Bogu człowieku, mógł zanieść każdego z nas do nieba, aby dosłownie włożyć nas w intymne relacje pomiędzy Ojcem i Synem i Duchem Świętym. Co więcej, przedstawicielka tej rasy ludzi zostanie ustanowiona królową nieba, czyli wszystkich aniołów i ziemi, którą Bóg stworzy. I pamiętacie, że Lucyfer, ten jeden z najwspanialszych archaniołów Boga, wtedy powiedział nie. Nie zgadzam się na to. Dlaczego? Dlatego, że pomyślał, że Bóg kogoś bardziej będzie kochał niż jego. A przecież Bóg nie powiedział, że rasę ludzi będzie kochał bardziej niż rasę aniołów. Bóg nie może kogoś kochać bardziej lub kogoś kochać mniej. Mówiliśmy o tym wczoraj. On jest całą miłością. Kocha na maksa każdego, kogo stworzył. Każdego. Ale Lucyfer zaczął mieć nieufność do Boga. I ta nieufność zrodziła zazdrość o miłość, że ktoś może być bardziej kochany niż ja. I wtedy stało się coś najbardziej dramatycznego we wszechświecie, kiedy jeszcze nie było wszechświata. Mówimy o samym niebie, co wpłynęło na historię wszechświata i będzie wpływać do końca naszego życia. Lucyfer powiedział Bogu: nie, nie będę ci służył. Nie będę też służył tej nowej rasie ludzi, którą stworzysz. I wypowiedział Bogu wojnę. Wypowiedział Bogu bunt. I razem z 1/3 aniołów zrobił coś, z czego do końca nie zdajemy sobie sprawy. Mianowicie oderwał się od Boga, który jest Ojcem. Słuchajcie, to jest kluczowe. Oderwał się od Boga, który jest Ojcem. Najczulszym z ojców. Ojcu, który ma serce matki, powiedział: nie. Nie chcę mieć z Tobą nic wspólnego. Słuchajcie, oderwanie się od Ojca spowodowało, że ze wspaniałego Lucyfera stał się najbardziej znienawidzonym szatanem. Stał się absolutną nienawiścią. Aniołowie potężni, którzy mieli mieć wspaniałą misję, służyć Bogu, uwielbiać Go, adorować Go, powiedzieli Bogu nie i 1/3 z nich ze wspaniałych aniołów zamieniła się w demony, przetransformowała się w istoty, które żyją samą nienawiścią i zaprzysięgli Bogu zniszczenie rasy ludzi, zniszczenie każdego człowieka, który pojawi się na świecie. Mówiliśmy wczoraj, pamiętacie, jak strasznym grzechem jest aborcja. Już od poczęcia te potworne, bezlitosne, przerażające istoty zwane demonami już od momentu poczęcia będą chciały zabić dziecko, bo wiedzą, jaki ból zadadzą ojcu, który nieskończenie kocha. Chcę, żebyście zobaczyli to, ponieważ to jest absolutna istota misji miłosierdzia, którą Ojciec i Syn i Duch Święty wprowadził w życie w momencie, w którym stało się to, co się stało we wszechświecie. Oderwanie się od Boga, który jest Ojcem, powoduje deformację w nienawiść, bunt, żal, pretensje i to wszystko, co tworzy Królestwo Ciemności. Lucyfer po oderwaniu się od Ojca stał się pierwszym sierotą we Wszechświecie. Równocześnie osierocił 1/3 aniołów, których oderwał od Ojca. Oderwanie od Ojca powoduje to, że traci swoją tożsamość. Powoduje to, że już nie wiesz, kim jesteś. Powoduje to, że zaczynasz bać się potwornie Boga, który jest nieskończoną miłością. Szatan potwornie boi się Boga. A wiecie, że Bóg kocha szatana nieskończoną miłością cały czas? On nie może nienawidzieć kogoś, kogo stworzył z największej miłości. Ale szatan przez oderwanie się od Ojca ma potworny lęk przed nim. Potwornie wstydzi się tego, co zrobił. I chodzi w potwornym poczuciu winy z powodu tego, co się stało. Wiecie, kiedyś na egzorcyzmie Diabeł w pewnym momencie zaczął w jakiś sposób żałować tego, co zrobił. To było zdumiewające. Powiedział tak, że gdyby wiedział, jakie skutki będą jego buntu, nigdy by tego nie zrobił. Wtedy egzorcysta powiedział: to unisz się przed Bogiem. Poproś o wybaczenie, a Bóg ci wybaczy. I wtedy słychać było tylko przerażający ryk: nigdy. Rozumiecie? Czyli można w jakiś sposób widzieć, że zrobiło się źle. Można w jakiś sposób zobaczyć w prawdzie, że zgrzeszyłem, zniszczyłem, znienawidziłem i widzieć konsekwencje swoich grzechów, ale być zbyt dumnym, żeby poprosić o przebaczenie. Zbyt dumnym, żeby przeprosić. Chcę wam, drodzy, pokazać coś, co jest w walce duchowej niesłychanie ważne do zrozumienia. Że diabeł odtwarza w nas swoje własne uczucia. Wielu z nas, nawet będąc w tym kościele, może być przekonanych o tym: tak, Bóg jest miłością, Bóg wszystkich kocha, ale tego kocha bardziej niż mnie. Tego kocha jeszcze bardziej, ponieważ zobacz, jak mu się powodzi, jak mu się wszystko udaje. On musi być jeszcze bardziej kochany niż ja. Siedzisz w tej ławce i nie wierzysz, że ty jesteś umiłowanym synem, umiłowaną córką, jedyną i niepowtarzalną. Jezus mówi do mistyków: musicie żyć tak, jakbyście byli tylko sami na ziemi i całe niebo jest dla was. Cała misja odkupienia dla ciebie. 24 na dobę, całe niebo, Trójca Święta, wszyscy aniołowie i święci są wpatrzeni w ciebie. Pamiętacie, mówiliśmy wczoraj o psalmie 139. Bóg ma więcej myśli pełnych miłości, pokoju i czułości i zachwytu nad tobą niż ziaren piasku na plaży. On cały czas jest całkowicie skoncentrowany na tobie. Można powiedzieć, że kontempluje ciebie jako umiłowanego syna, umiłowaną córkę. Ale kiedy ty, zamiast skoncentrować się na jego miłości, rozglądasz się wokoło i patrzysz na innych i porównujesz się z innymi, tracisz to doświadczenie miłości. Nigdy w nią nie uwierzysz, bo przez porównywanie się nieustanne do drugiego człowieka albo będziesz wpadał w pychę, bo będziesz czuł się kimś lepszym niż on, albo będziesz wpadał w rozpacz, bo będziesz czuła się gorsza niż ona. Rzadko kto spowiada się z grzechu porównywania się nieustannie do innych. A zobaczcie, jakie są skutki tego. Albo pycha, albo rozpacz. Nie możesz się porównywać z nikim. Jesteś wymarzony przez Boga. Takiego jak ciebie nigdy nie było i nigdy nie będzie we wszechświecie. On cię stworzył dla siebie. Nie możesz nawet kopiować siostry Faustyny, ojca Pio, świętego Jana Bosko. Dlaczego? Dlatego, że ty nie jesteś świętym Janem Bosko, ojcem Pio i siostrą Faustyną. Ich Bóg stworzył do tej myśli, do tej misji, do której ich stworzył. My mamy brać wzór z ich zaangażowania, z ich oddania się Bogu. Ale każdy z nas musi odczytać, do czego sam jest powołany przez Boga. Nie jesteśmy kopiami. Masz odkryć twoje własne, indywidualne, jedyne we wszechświecie powołanie i przeznaczenie. Nie pojawiłeś się na tym świecie bez sensu, po nic. Pojawiłeś się, aby dokonać konkretnej misji, do której On, najczulszy z ojców, cię stworzył jako umiłowanego syna, umiłowaną córkę. Pamiętacie Adama i Ewę? największy sierota we wszechświecie, Lucyfer, który przetransformował się w szatana, widząc, że Bóg zaczyna realizować plan stworzenia człowieka, przystępuje z całą perfidią, z całą nienawiścią, z totalną manipulacją do Adama i Ewy. Efektem tego jest grzech pierworodny, którego dopuszczają się pierwsi rodzice. I zobaczcie, co jest efektem tego grzechu? Lęk przed Bogiem. Kiedy zgrzeszyli, uciekają w krzaki. Zaczynają bać się Boga. Tamtego cudownego wieczoru Trójca Święta, tak jak zawsze, wyszła na piękny, romantyczny spacer z Adamem i Ewą. Piękny wieczór, romantyczny spacer, lekki wiaterek, idą się przejść po raju razem ze swoimi umiłowanymi dziećmi, Adamem i Ewą. I przychodzą do raju, ale nie ma Adama i Ewy. I Trójca zaczyna wołać: gdzie jesteście? Adamie, gdzie jesteś? Ewo, gdzie jesteś? Co się z wami stało? I wtedy Adam, pamiętacie, ukryty w krzakach, woła z potwornym lękiem: zrobiliśmy to, czego nam zakazałeś. Dlatego jestem ukryty w krzakach, bo boję się ciebie. Tam narodziło się w sercu pierwszego człowieka lęk przed Bogiem, lęk przed ukaraniem nas, lęk przed Bogiem karzącym. Taki jest pierwszy skutek grzechu pierworodnego. Potem wstyd na samego siebie: co ja zrobiłem? Musieli jakoś ten wstyd zakryć. Nagle ich ciała zaczęły wołać. Wołać z potwornym poczuciem winy. Więc musieli spleść gałązki, jakoś okryć swe ciała, bo zaczęli się siebie wstydzić. To jest drugi skutek grzechu pierworodnego. Wstyd na samego siebie za to, co się zrobiło. A trzeci? To nie ja. Boże, to nie ja. To ta kobieta, którą postawiłeś przy mnie, to ona mnie zwiodła. A co woła Ewa? To nie ja. To wąż, to jego sprawka. Trzeci efekt, skutek grzechu pierworodnego, zrzucanie winy jeden na drugiego. I popatrzmy teraz na nasze życie. Czy nie żyjemy czasami w lęku przed Bogiem, który wydaje nam się Bogiem straszliwym, karzącym, odległym, zdystansowanym, którego należy się bać, robić wszystko, żeby zasłużyć na jego miłość? Bo jak nie zrobię 50 dobrych uczynków dzisiaj, to się wścieknie, to się zdenerwuje. W najlepszym wypadku będzie ciągle niezadowolony. Czy nie wstydzimy się, widząc nasze grzechy? Czy nie wstydzimy się, mając cały czas jak film, który nam ciągle powtarza demon, pokazując nam wszystkie nasze grzechy, wszystkie nasze złe wybory, wszystkie konsekwencje tych złych wyborów? Wiecie, że Apokalipsa mówi w 12 rozdziale, że w czasach ostatecznych szatan będzie dzień i noc oskarżał dzieci Boże o to, jak bardzo są beznadziejne. Szatan nie będzie atakował ciebie dzień i noc pokusami nieczystymi. Nie będzie atakował cię dzień i noc tym, żebyś kogoś nie kochał albo nienawidził. Dzień i noc będzie oskarżał nas przed Bogiem o to, jacy jesteśmy beznadziejni. Czy widzicie, dzieci, jak On w nas odtwarza swoje własne serce, swoje własne uczucia? To powoduje fałszywe poczucie winy. Pomimo tego, że chodzisz do spowiedzi świętej, wyznajesz grzechy, Bóg zamyka całą twoją przeszłość grzechu w sakramencie pojednania, w swoim miłosierdziu. Jak Bóg mówi wybaczam, to równocześnie zapominam. Wiecie, kochani, chciałbym jeszcze przez chwilkę zatrzymać się na przebaczeniu. Bo istotą misji Jezusa Chrystusa było wzięcie na nas, na siebie, naszych grzechów i całkowite przebaczenie. Dwa tysiące lat temu miłosierdzie wcieliło się w rasę ludzi. Tam wtedy, kiedy Adam i Ewa zgrzeszyli, miłość stała się miłosierdziem. Miłość, której na imię miłosierdzie. Bóg miał plan. Druga osoba Trójcy Świętej miała przyjść na ten świat i objawić nam plan ratunkowy dla Boga. Aby Bóg mógł jeszcze raz zrealizować to najwspanialsze swoje marzenie, aby każdego z nas przebóstwić, aby mógł być z nami w największej, totalnej miłości, która jest intymnością na wieczność. Po grzechu było to niemożliwe, ale Bóg ma plan. 2000 lat temu, pięknie o tym pisze Daniel Ange, wspaniały ewangelizator, potężny archanioł Gabriel przychodzi do młodziutkiej Miriam i mówi tak: Miriam, sam Bóg przysyła mnie, aby ci powiedzieć, aby mógł cierpieć i umrzeć, potrzebne jest mi ciało, aby uzdrawiać chorych i przygarniać dzieci, potrzebne są mi dłonie i ramiona. Potrzebne są mi po to, abym mógł je pewnego dnia rozłożyć na krzyżu. Aby oświecić ludzkość światłością z nieba, potrzebne są mi oczy. Aby mógł kochać bez granic, potrzebne mi jest serce. Aby ludzie mogli mnie widzieć, potrzebna mi jest twarz. Czy chcesz dać mi, Miriam, swoje ciało, abym mógł dzięki niemu nakarmić cały świat? Swoją krew, abym mógł dzięki niej przemienić wszechświat? I pamiętacie, Miriam drżąca odpowiada: oto moje ciało, które ci daję. Oto moja krew, która zostanie przelana, by dać ci życie. Moje ciało należy do ciebie. Moje serce jest bez reszty twoje. Kochani, miłosierdzie wciela się w rasę ludzi, abyśmy mogli je zobaczyć na własne oczy, usłyszeć na własne uszy, dotknąć własnymi rękami. Miłosierdzie to nie jest idea. Miłosierdzie to jest ktoś, to jest osoba. Miłosierdzie, jak mówi Daniel Ange, ma bardzo unikalną morfologię, fizjologię i psychologię. Nie można go z niczym porównać. Zostaje poczęte w łonie matki. I to w niej, w Maryi, kształtują się jego oczy, usta, jego dłonie, jego serce, jego nogi. Tak, że będziemy go mogli oglądać takim, jakim jest. I to miłosierdzie, czyli On, Jezus Chrystus, rozpocznie misję ratunkową przywrócenia nas Ojcu. I wiecie, kiedy zastanawiam się nad tym, od dłuższego czasu przygotowując się do jubileuszu miłosierdzia, do głoszenia o miłosierdziu, czym tak naprawdę jest miłosierdzie, to zaczynam odkrywać, że miłosierdzie to jest po prostu przywrócenie na stacie niebieskiemu. To jest misja Syna, misja Ducha Świętego, aby przywrócić nas Ojcu. Rozumiecie? Kiedy Jezus przychodzi na ten świat, to mówi: ja jestem drogą, prawdą i życiem. Jeśli On jest drogą, to nie jest celem. Droga prowadzi do celu. Kto jest celem? Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej, jak tylko przeze mnie. Celem jest Tata. Rozumiecie? Święty Jan w swojej Ewangelii, w rozdziale 24, nie 24, w 17, wers 26, mówi coś, co jest absolutnie kluczowe. Otóż przytacza słowa Jezusa, który modląc się do Ojca mówi tak: Ojcze, objawiłem im imię Twoje i nadal będę objawiał, aby miłość, którą Ty mnie umiłowałeś, w nich była i ja w nich. Czy rozumiecie, co jest kluczem doświadczenia miłości Boga? Objawienie, jak On ma na imię. Jak On ma na imię. Nikt tak nigdy nie modlił się do Boga jak Jezus. On nazywał Go swoim Abba, tatusiem. Żaden Żyd nie pozwoliłby sobie na to, żeby do Boga zawołać tatusiu. Żaden Żyd. To byłoby bluźnierstwo. Ojcze! Tak, nawet kilkadziesiąt razy w Starym Testamencie jest użyte słowo Ojcze. Ale tatusiu? Nigdy. A Jezus tylko tak się modli. Cały czas wołając: Abba, Abba, Abba. Chcę objawić każdemu człowiekowi, jakim jesteś Ojcem. Że jesteś najczulszym z ojców, czyli tatusiem. Ojcem o sercu matki, który z nieskończoną miłością, czułością, pragnieniem czeka na każdego ze swoich dzieci, aby w końcu przestali się Go bać i rzucili Mu się w ramiona i przytulili do Jego serca i odkryli, od kogo pochodzą, kto ich stworzył i jaka jest ich tożsamość. Umiłowani, umiłowani, umiłowany syn, umiłowana córka. Kiedy Jezus mówi o Tacie, to serca uczniów pałają. Mówią: pokaż nam Ojca, a to nam wystarczy. Jezus mówi: widzicie mnie, widzicie i Ojca. Ja i Ojciec jedno jesteśmy. Wiecie, kochani, jest dużo takich mitów, które zrodziły się w naszej głowie, które będziemy chcieli też obalić na tych rekolekcjach. Pierwszym z tych mitów jest to, że wyobrażamy sobie Ojca jako takiego starego staruszka, dziadka na chmurce, kurpulentny, puszysty pan, długa siwa broda, długie siwe włosy, na chmurce sobie siedzi, wyciąga paluszek do Adama i tam go mizia. Paluszek do paluszka. Bardzo często mamy obraz Boga Ojca jako takiego, wiecie, gromowadnego Neptuna. Siedzi na tronie, broda, starzec, berło i tylko czekać, aż huknie z góry i ukaże cały świat za jego grzechy. Takie mamy wyobrażenia. Ale On taki nie jest. Ojciec jest młodziutki. Nie jest starszy od Jezusa. Kiedy Jezus mówi: kto widzi mnie, widzi Ojca. Ma 33 lata. Spójrzcie na mnie. Ja mam 43. Czyli Ojciec Niebieski jest młodszy ode mnie. Przynajmniej z wyglądu. Oczywiście żartuję. Ale zobaczcie. Musicie zobaczyć coś, co było tak pasjonującą relacją pomiędzy Jezusem a Ojcem, że ona zachwycała wszystkich, którzy ją obserwowali. To nie była relacja ze starym dziadkiem na chmurce albo gromowładnym Neptunem na tronie. Tata jest zupełnie inny. Zupełnie inny. Jutro przytoczę wam kilka niesamowitych doświadczeń Ojca, u mistyków i świętych i zobaczycie, jak On jest inny od naszych wyobrażeń. A drugi mit jest taki, że na Ojca nakładamy sumę naszych lęków i zranień, szczególnie z relacji z naszym Ojcem Ziemskim, naszym Ojcem Biologicznym. I myślimy, że Ojciec Niebieski jest taki sam jak mój tata. Mój tata nie miał dla mnie czasu, więc kiedy będziesz modlił się do Boga Ojca, to będziesz miał taką świadomość, taki mechanizm się załączy. No co z tego, że się modlę, ale On nie ma dla mnie czasu. Kiedy będziesz miał świadomość, że miałeś Ojca Ziemskiego, który na przykład był alkoholikiem, czyli był bezradny, bezsilny często, nie mogłeś się na Nim oprzeć. Musiałeś sam sobie ze wszystkim radzić. Więc nawet kiedy będziesz wołał do Boga, to nie będziesz Mu ufał. To powiesz Mu, dobra, powiem to, Jezu, ufam Tobie, ale sam muszę o siebie zadbać. Sam muszę wszystko ogarnąć. Sam muszę wszystko zrobić. Skąd to się bierze? Bo nie miałeś oparcia na Twoim tacie ziemskim. I przerzucasz to na Boga Ojca. Nie byłeś dla Niego najważniejszy? Może faworyzował inne dzieci w rodzinie? Twój tata ziemski? Przerzucisz to na Boga Ojca. Będziesz się do Niego modlił, ale będziesz przekonany o tym, że ja nie jestem dla Niego najważniejszy. Są inni ważniejsi. Są ważniejsze sprawy dla Niego niż moje problemy. I nie zdajesz sobie sprawy z tego, że po prostu budujesz obraz Boga Ojca w oparciu o rany, lęk, strach, dystans, który stworzony został pomiędzy Tobą a Twoim ziemskim tatą. Dlatego z tym musimy sobie poradzić. Jutro będziemy sobie radzić z tym. Będziemy się wyrzekać wszystkich kłamstw na temat Boga Ojca. I chcę Was teraz podprowadzić, dzieci, do tego, co będzie naszym zadaniem. A to zadanie będzie następujące. To będzie hardcore. Ale wierzę, że dacie radę. Chciałbym, dzieci, żebyście przebaczyli wszystko swojemu ziemskiemu tacie. To, czym was zranił, to, co jest bardzo bolesne, to wszystko, co widzicie, że stało się pomiędzy tobą a twoim tatą i tak bardzo niszczy teraz obraz Taty Niebieskiego, kiedy się do Niego modlisz. Ale chciałbym, żebyście to zrobili bardzo konkretnie. Wiecie jak? Pięknie byłoby podejść do swojego taty i przebaczyć mu to wszystko. Jeśli się boisz, napisz SMS-a do taty. Wyślij. Wyślij dzisiaj SMS-a: tato, kocham cię, wszystko ci wybaczam. Chcę mieć wolne serce. Pamiętacie, co mówiliśmy wczoraj? Gdybyś dzisiaj wieczorem miał umrzeć, co byś powiedziała swojemu tacie? Co byś napisał do swojego ojca? Dzisiaj wieczorem umierasz. Ostatnia szansa, żeby coś mu powiedzieć. Wybaczyłbyś czy nie? Czy byś szedł z tego świata z tym potwornym uczuciem? Nie wybaczę ci tego. Będę nosił ten żal i pretensje do końca. A potem, dzieci, drugie zadanie. Dotyczące Boga Ojca. Chciałbym, abyście w waszej modlitwie po prostu przebaczyli Mu. Mówię obrazowo przebaczyli, ale bardziej przeprosili za to, że tak często oskarżamy Go o to, że to On jest sprawcą nieszczęść w naszym życiu. Że to my, świadomi, nieświadomi, przerzuciliśmy na Niego nasze uczucia z relacji ziemskich. I się Go boimy. I nie wierzymy Mu. Nie ufamy. I myślimy, że wszystko zło, nieszczęścia, choroby, wszystko to, co się rozwala w naszym życiu, to On nam zsyła. Każde cierpienie to On nam zsyła. Wiecie, na tym polega perfidia demona. Żeby oskarżyć Boga o to, co On sam robi w naszym życiu. Każde zło, każde nieszczęście, każda tragedia to jest sprawka demona, rozumiecie? Ojciec jest nieskończenie dobry. Wiesz, jaki ból zadajesz Jemu sercu, kiedy oskarżasz Go, że to On jest autorem cierpienia, zła, tragedii w Twoim życiu, wszystkich nieszczęść? Największy ból Mu wtedy zadajesz. Dwie rzeczy. Przebaczyć tacie, nie tylko w sercu, ale zakomunikować to. Powiedzieć Mu to. Niech On, tata, przyjmie Twoje przebaczenie. Nie bój się, jak zareaguje. Zostaw to Bogu. Zrób to. Z tą świadomością, być może to jest ostatni dzień w moim życiu. Może jutro się już nie obudzę. Chcę zejść z tym wszystkim, co mam w sercu, przeciwko Niemu? A może Twój tata już nie żyje? Nie szkodzi. Przebacz Mu. Słyszy Cię. Może to Twoje przebaczenie jest tym przebaczeniem, które otworzy Mu niebo. Bo tylko jeszcze tego brakuje, żeby mógł wejść do nieba. Twojego przebaczenia z całego serca. A potem naprawdę znajdźcie sobie chwilę czasu i przeproście Tatę Niebieskiego za to, że oskarżamy Go o te wszystkie zła, o te wszystkie nieszczęścia. Gdzie był Bóg? Oświęcim, wojny, dzieci, tsunami. To jest Bóg, który jest miłością? Ty mówisz, Boże, że mnie kochasz? A rozpadło mi się małżeństwo? A dziecko mi umarło? Straciłem pracę? Miałem wypadek? Mówią, że jesteś miłością, jesteś wszechmocny. To dlaczego to się stało? Przecież chodzę do kościoła, przecież się modlę. Dlaczego ja? To jest to. I z tym musimy sobie poradzić, skarby, na tych rekolekcjach. Bo to mogą być ostatnie rekolekcje w naszym życiu. A jeśli nie zmienimy naszego serca i nie nawrócimy się do tego, aby już nigdy Go nie oskarżyć o zło w naszym życiu, tylko będąc przekonanym, że On jest nieskończoną dobrocią, wtedy dopiero zacznie miłosierdzie w nas generować coś, o czym powiemy jutro, a co było misją Jezusa Chrystusa. Amen.
Amen. Gdyby ktoś nie miał SMS-a do taty, może przedzwonić dzisiaj wieczorem w rozmowach niedokończonych w czasie wzrastania do nas i wielokrotnie się tak zdarzało, że tata na jednym kontynencie przy radio, dzieci na drugim kontynencie i nawet przez pośrednictwo radia możemy to robić. Przypominam, że mamy SMS-y, możemy pisać, my je będziemy czytać, może też tata to usłyszy. 534 528 179. Jesteśmy na Facebooku, można pisać dzisiaj na portalach społecznościowych. To przebaczenie może się rozszerzyć. Telefony podamy w wieczornym naszym połączeniu o 21:30. A teraz tym śpiewem pięknie się pożegnamy, Boga uwielbimy i o 18:15 siadamy przed telewizorami, aby podyskutować o rekolekcjach. Będzie tam też ksiądz Dominik, a wieczorem o 21:30 przed Radiem Maryja w czasie wzrastania. pierwsze spotkanie drugiego dnia rekolekcji. Zapraszamy na godzinę 21.30. Spróbujemy odpowiedzieć na to pytanie, spróbujemy odpowiedzieć na zadania. Jesteśmy w Kościele Świętego Krzyża w Łapach. Jutro zakończenie naszych rekolekcji o godzinie 16.30 uroczystą mszą świętą pod przewodnictwem księdza biskupa Tadeusza Bronakowskiego. W tej pierwszej części to na tyle z Łap. Oddajemy antenę do Torunia.